Studio Polityka.
Dzień dobry. Dziś rocznica wybuchu II wojny światowej, więc w Gdańsku i innych miastach Polski odbywają się rocznicowe uroczystości. W polskiej polityce natomiast jak zwykle nie ma nudy. Znamy liderów list Prawa i Sprawiedliwości, więc kampania wyraźnie się rozkręca. Kolejny sezon serialu Reset w Telewizji Polskiej przynosi nowe, szokujące informacje i o tym będziemy dziś rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych gości, stałych komentatorów. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl w studiu.
Dzień dobry, witam państwa.
A na łączach Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
Studio Polityka.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że jego ugrupowanie z determinacją buduje silne Wojsko Polskie. Szef resortu ocenił, że rządy PO-PSL osłabiały bezpieczeństwo Polski, między innymi przez likwidowanie jednostek wojskowych.
Samorządowcy, kombatanci, parlamentarzyści pisali do premiera Tuska i jego ministrów obrony. Są to rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych. Dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Politycy PO byli głusi na apele samorządowców. Platforma Obywatelska pozbawiała ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywała ich na bezrobocie.
Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że mimo śmierci Jewgenija Prigożyna zagrożenia ze strony grupy Wagnera dla Polski, a zwłaszcza dla bezpieczeństwa jej wschodniej granicy, nie maleją. Podkreślił, że można się spodziewać zmiany profilu działalności wagnerowców.
Mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że wagnerowcy jeszcze mocniej mogą działać w szarej strefie. Oni zostali pozbawieni dowództwa, które miało bezpośrednie połączenie z Kremlem. W tej chwili mogą być wykorzystywani w taki sposób, który pozwoli Łukaszence i Putinowi się od nich odciąć, bo jest to już w tej chwili, mówiąc językiem propagandy, grupa najemników niepowiązanych z nikim, a zatem zagrożenia na naszej granicy w tej chwili nie maleją i wyzwania też nie maleją.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel uważa, że zapowiedź Donalda Tuska o odblokowaniu pieniędzy z KPO po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Koalicji Obywatelskiej dowodzi, iż wstrzymywanie wypłat przez Komisję Europejską jest motywowane politycznie. Dodał, że w ten sposób wspólnota chce ułatwić przyjęcie władzy w Polsce przez obecną opozycję.
Zakładając, że wygra, no ja w to nie wierzę. A on twierdzi, że już wtedy będzie można odblokować KPO. Czym ono zatem jest, jeśli nie marchewką stworzoną po to, żeby używała jej opozycja? Mówimy o tym od dawna. Mówimy, że decyzja Komisji Europejskiej o wstrzymaniu KPO jest decyzją bezprawną i czysto polityczną. I Tusk to tymi słowami udowadnia. To jest skandal i Komisja powinna jak najszybciej odblokować KPO dla Polski.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński uważa, że organizatorzy Campus Polska powinni ujawnić szczegóły finansowania tej imprezy. Powiedział, że jednym ze sponsorów jest Fundacja Adenauera.
I to jest tak naprawdę platforma już używana w kampanii wyborczej. I to jest sponsorowane przez Fundację Niemieckiej Partii CDU. Fundacja Konrada Adenauera to jest fundacja partyjna CDU zasilana pieniędzmi z niemieckiego budżetu. Dlaczego polscy obywatele nie wiedzą, po pierwsze, ile pieniędzy Platforma, czy ludzie Platformy otrzymali, czy ta Fundacja Campus, no to już nie wiemy, kto tak naprawdę to otrzymywał. A po drugie, jeśli ktoś zapłacił, pytanie, czego wymagał, do czego się zobowiązali organizatorzy Campusu w zamian za ten patronat, za to, co otrzymali od Fundacji CDU.
Historyk profesor Sławomir Cynckiewicz powiedział, że wiele wskazuje na to, iż dokumentacja dotycząca działań polskiego rządu po katastrofie smoleńskiej nie jest pełna. Wskazał m.in. na brak jakichkolwiek zapisów z rozmów prowadzonych pomiędzy ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem, a przedstawicielami władz Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem i Władimirem Putinem.
Wydaje mi się, że to nie jest pełna dokumentacja, że częściowo po prostu te materiały były brakowane. No podam taki przykład, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. To jest głównie dokumentacja dotycząca pogrzebów. Natomiast takiej dokumentacji, która by pokazywała no, jakieś działania właśnie o charakterze rozpoznawczo-informacyjnym w tych pierwszych minutach, w pierwszych godzinach, no to praktycznie takiej dokumentacji nie ma.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński powiedział, że belgijska europosłanka Marie Arena była bardzo aktywnym krytykiem Polski i polskiego rządu oraz nawoływała do nakładania sankcji na Polskę. Wczoraj belgijskie służby specjalne znalazły 280 tysięcy euro w gotówce w mieszkaniu należącym do syna eurodeputowanej, podejrzewanej o udział w aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim.
Bardzo aktywnie uczestniczyła w głosowaniach przeciwko Polsce, w rezolucjach przeciwko Polsce. Na swoim Twitterze pisała o Polsce tak. Praworządność, demokracja w Polsce jest zagrożona. Bardzo aktywnie walcząca o demokrację i praworządność. Przypomnijmy, że pani Arena należy do tej samej grupy politycznej co Leszek Miller, Cimoszewicz oraz cała lewica, bo chodzi o tak zwanych socjalistów i tak zwanych demokratów.
Kacper Płażyński będzie jedynką na gdańskiej liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. W okręgu gdyńsko-słupskim liderem będzie rzecznik rządu Piotr Miller. W siedzibie PiS w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński zaprezentował kandydatów, którzy dostali pierwsze miejsca.
Lista numer 25, Gdańsk, pan poseł Kacper Płażyński. Lista numer 26, Gdynia, pan minister Piotr Miller.
Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa.
Studio Polityka.
1 września, wydanie specjalne Gazety Gdańskiej. Mam w ręku zbrodnia pomorska, tak możemy przeczytać również na stronie pierwszej, ale również apel redaktora Marka Formeli, obecnego w studio, reparacje dla Gdańska. To jest właściwy dzień. 1 września prezydent Gdańska powinna zażądać na Westerplatte lub przed pomnikiem obrońców Poczty Polskiej od konsul RFN wypłaty reparacji od Niemiec za zbrodnie popełnione na Polakach na Pomorzu. Stanąć po stronie ofiar państwowej zbrodni niemieckiej. Stanąć po stronie państwa polskiego. Jednoznacznie. Panie redaktorze, pan liczy, że ten apel w jakikolwiek sposób dotrze do władz miasta Gdańska, które, no nie wiem, właśnie dlaczego powinny dzisiaj władze miasta Gdańska zaapelować i przychylić się do tego apelu pana redaktora? Marek Formera.
Ja myślę, że to nie jest tylko mój apel, to jest przekonanie i przeświadczenie wielu osób, których II wojna światowa, zbrodnie niemieckie, zbrodnia pomorska, operacja Tannenberg, wywłaszczenia, Stutthof, Piaśnica, Poczta Polska, Szpęgawsk odbiły się na życiu wielu z dziesiątków tysięcy Polaków z Pomorza. To jest nie tylko symboliczny mord, publiczny mord na obrońcach Poczty Polskiej, którzy bronili, mówię to do pana Jońskiego, do pana Szczerby, do pani Jachiry, do pani Ochojskiej, bronili granicy państwa polskiego, gdyż Poczta Polska to była eksterytorialna część Wolnego Miasta Gdańska, obszar państwa polskiego, podobnie jak Westerplatte. Granica jest symbolem, elementem trwałości każdego państwa. Zamordowano pana naczelnika Wąsika, pana dyrektora Michonia, spalono żywcem polskich pocztowców. Było tak, jak marzy się panu Weberowi, był mur ogniowy, Brandmauer. Być może był to jeden z pierwszych niemieckich eksperymentów, podobnie jak bandyckie naloty na Wieluń czy Frampol, w których ginęły tysiące Polaków, w miastach, w których nie było nawet jednostek wojskowych, nie było fortyfikacji, nie było obrony przeciwlotniczej. Były to po prostu eksperymenty Luftwaffe dowodzonej wtedy. Te naloty były dowodzone przez pana pułkownika Richthofena, von Richthofena, żeby było jasne. I myślę, że 1 września jest takim momentem, w którym nie wystarczy miły rocznicowy odpust polityczny z udziałem pani Corneli Piper, tylko polski polityk samorządowy, państwowy ma obowiązek stanąć tego dnia w prawdzie, nie opowiadać, że słowo Polaka sprowadziła na świat niemiecką zbrodnię, tylko żądać od sprawców tych mordów wypłacenia należnych Polsce, Polakom reparacji.
Andrzej Potocki, jak ocenia tą sprawę, o której mówi Marek Formela i ten apel redaktora Formeli, czy w związku z tym, co pamiętamy, wypowiedź zastępcy prezydent Gdańska, który mówił Piotr Grzelak, mówił, że to między innymi złe słowo Polaka przyczyniło się do wybuchu wojny. Czy władze miasta Gdańska są zdolne do tego, żeby w ogóle do takiego apelu o reparacje się przychylić, czy nie? Andrzej Potocki.
No, sądząc z poparcia dla reparacji, apel redaktora Formeli jest absolutnie uzasadniony i cieszy się wśród tych Polaków, którzy nie tylko czytają Gazetę Gdańską, ale w ogóle w całej Polsce, za tym, żeby właśnie takie zdarzenie miało miejsce. I od tego są władze samorządowe, tym bardziej w Gdańsku, gdzie na moście Tczewskim, w sumie pod Gdańskiem, można powiedzieć, nastąpiły pierwsze działania zbrojne II wojny światowej. Był to nalot sztukasów, który usiłował przerwać kable łączące stanowisko saperów z ładunkami wybuchowymi na moście. I to jest symbolicznie, to jest bardzo zobowiązujące. No ale niestety, ja jestem tutaj wielkim pesymistą, bowiem nie sądzę, żeby uwikłana politycznie w układy z Platformą Obywatelską, która jawnie wręcz już ostatnio pokazuje, że jest proniemiecka, żeby ten apel spotkał się z odzewem ze strony władz samorządowych Gdańska. Jest to, no, można powiedzieć, jakiś rodzaj kompletnie niepotrzebnych ustępstw tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie lubi partii rządzącej, to na tym mają się odbić, na tym ma się odbić interes przeciętnych Polaków, którzy by też na tych reparacjach oczywiście skorzystali. Reparacje nam się należą, tym bardziej w Pomorskim, gdzie, jak już redaktor wspomniał, Formela, miało miejsce obóz koncentracyjny Stutthof, masowe mordy ludności polskiej, zgodnie hasłem ówczesnego gauleitera Forstera, który powiedział, że do tej pory mieliśmy problem z Polakami na Pomorzu, a ja go postaram się zlikwidować, a ja go zlikwiduję w 24 godziny. I słowa starał się dotrzymać. Stąd ta krew niewinnych ludzi pochowanych w Piaśnicy i w innych miejscach. I chociażby za ten fakt, za wymordowanie nam tutaj na Pomorzu tylu po prostu ludzi, którzy opowiadali się za polskością, byli również głównie, można powiedzieć, elitami tych środowisk, to jest zbrodnia, za którą, można powiedzieć, nie ma ceny. Ale chociażby dlatego, z moralnego punktu widzenia, obowiązkiem prezydent miasta Gdańska byłoby w tej sytuacji wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie, o reparacje za to, co zrobili tutaj Niemcy w 1939 roku. W końcu to nie myśmy zaczęli II wojnę światową, tylko nasi sąsiedzi z Zachodu, którym w tej chwili, tak można powiedzieć, sprzyja polityka władz Platformy Obywatelskiej, a co za tym idzie, tych polityków drugiej linii, jak na przykład właśnie prezydent Dulkiewicz. Natomiast do słów wiceprezydenta Grzelaka odnośnie tego złego słowa, no to po prostu ręce opadają, jak można taką głupotę w ogóle wypowiedzieć. No, no niestety, tu można tylko powiedzieć jedną rzecz na usprawiedliwienie Grzelaka, wiceprezydenta Grzelaka, że głupi jest ten, kto czyni głupio. I to jest jedyne wytłumaczenie, bowiem historycznie, logicznie, moralnie ta wypowiedź nie ma absolutnie żadnego sensu. Jest po prostu tylko dowodem na to, jakichś nieudolnych usiłowań na zatarcie win Niemców tutaj na Pomorzu. Jeżeli ktoś czuje się Polakiem i w związku z tym czuje związek z historią i następstwa i zdaje sobie sprawę z konsekwencji, tym bardziej jako polityk samorządowy nie miał prawa użyć takich słów, bowiem jest to po prostu kompromitujące.
Czy władze miasta Gdańska stać na to, żeby mocno wejść w sprawę reparacji? Jeszcze ostatnie pytanie do pana redaktora Formeli. Czy to się zdarzy, czy to się nie zdarzy, czy władze Gdańska też czekają na zmianę władzy w Polsce?
Po wielu reakcjach dzisiejszych uważam, że gdańska opozycja, radni Prawa i Sprawiedliwości powinni przygotować projekt uchwały w tej sprawie, wzywający władze Gdańska do wsparcia rządu polskiego w staraniach o reparacje. Gdzie, jeśli nie w Gdańsku? I kto, jeśli nie patriotyczna opozycja? Niech politycy Platformy Obywatelskiej powiedzą nie polskiej historii. Będą mieli okazję powiedzieć tak. Sądzę, że byłoby dobrze, gdyby panowie radni Gierszewski i Kowalczyk, którzy w przyjacielskim uścisku zajmowali się przeszłością Gdańska i przyszłością Gdańska w dniach, kiedy ta troska była publicznie eksponowana, teraz wspólnie napisali projekt uchwały w tej sprawie. To jest rzecz, o której w Gdańsku nie powinniśmy milczeć. Jak sądzę, i w Radiu Gdańsk, i w Telewizji Polskiej, i na łamach gazety będziemy do tego tematu wracać, będziemy inspirować, będziemy się pytać, ponieważ ta część historii jest częścią naszego wspólnego doświadczenia. Nawet jeżeli dla prezydent Gdańska ważniejszy jest happening z tramwajem z napisem Danceś. Przypomnę, konduktorki z tego tramwaju pracowały jako nadzorczynie, mordowały Polki, Żydówki, Rosjanki w obozie w Stutthof, który funkcjonował 2076 dni. Władze Gdańska nie uważają za stosowne organizować wycieczek, prowadzić edukacji młodych pokoleń, pokazywać to, co zdarzyło się tuż obok. Zresztą trudno się spodziewać, skoro nawet do miejsca zbrodni, takiego małego pomorskiego Katynia, czyli lasu koło obozu Stutthof, w którym zamordowano w styczniu i marcu 89 Polaków, polską inteligencję, polskich kolejarzy, polskich dziennikarzy, dziennikarza Gazety Gdańskiej, polskich celników. Zamordowano osoby, które Niemcy uważali za przeszkodę w zaprowadzeniu swojego ładu. Nikt z władz Gdańska pod tym kamieniem nie składa kwiatów.
A ja apeluję, żeby zarówno radni i Prawa i Sprawiedliwości, i Wszystko dla Gdańska, i Platformy Obywatelskiej może taki wspólny apel wypracowali, który zaprezentowaliby. No i oczywiście dobrze by było, gdyby władze miasta Gdańska poparły ten apel. No chyba, że radni Wszystko dla Gdańska i Platformy Obywatelskiej boją się jakichś represji ze strony ich kierownictwa, to wtedy, no,
nikt nie zaprotestował w Radzie Miasta, kiedy przewodniczący Senatu Bremy łajał polskie władze w sprawie deficytu samorządności i praworządności w Polsce. I o tym też warto pamiętać i warto to przypominać.
Dalej temat będziemy kontynuowali po kilkuminutowej przerwie.
Studio Polityka. Reklama.
Kochanie, zobacz. Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru.
Jasne. Przecież Orlen paczka dostarcza w jeden dzień.
Odbierzesz?
Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem.
Nie zapomnij telefonu. I Fafika.
Fafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną.
W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie.
Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie.
Polecamy Aleksandra Mirosław
i Robert Kubica.
Reklama. W piątek w Radiu Gdańsk.
2 miesiące rozcierania na pajdach chleba. 2 miesiące smakowania. Już w piątek poznamy laureatów konkursu Pomorski Przysmak Radia Gdańsk. Wspólnie z Urszulą Sobiecką i Arturem Michną ocenialiśmy pomorskie smarowidła. Były rydze, jajka, róże, konopie z kaszą pęczak, leberka, smalec i makrela. A wielki finał naszej zabawy i lista nagrodzonych smarowideł już w ten piątek po 13:00. Magda Szpiner, zapraszam.
Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam Państwa po przerwie. Marek Formela, Andrzej Potocki i Piotr Kubiak razem ze mną są w studio. W pierwszej części rozmawialiśmy na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gazeta Gdańska dzisiaj wydała specjalne wydanie właśnie Gazety Gdańskiej, które jest temu poświęcone. Bardzo, bardzo interesujące.
Tak, między innymi o zbrodni na pocztowcach, mordercy spod Poczty Polskiej w Gdańsku. Bardzo ciekawy artykuł. To aut pióra Stanisława Zejfryda. Westerplatte, 3 spojrzenia. Requiem pamięci poległych na Westerplatte. Westerplatte oczami doktora Andrzeja Dżycimskiego. Reparacje dla Gdańska. To apel, o którym już wspomnieliśmy. Bardzo, bardzo ciekawe materiały. No, również w Gdańsku staliśmy tak jak mur.
poddawałem Westerplatte, historyczny dodatek, z którym no, chyba wiele osób powinno się zapoznać, bo ta wiedza historyczna umyka. Niemcy prowadzą od wielu, wielu lat politykę taką, która ma mówić o tym, że to nie Niemcy atakowali Polskę, Westerplatte, to nie Niemcy mordowali polskich pocztowców, tylko byli to jacyś tajemniczy naziści.
Nowy naród się objawił w Europie.
Nowy naród się objawił, a kanclerz Olaf Scholz niedawno dziękował za wyzwolenie Niemiec od nazizmu. To było przy okazji zakończenia wojny. Tak więc jeszcze słyszę, Andrzej Potocki, w sprawie wypowiedzi Olafa Scholza czy nazistów?
Nie no, jedno i drugie się sobą łączy, znaczy mogę na ten temat powiedzieć parę słów.
Prosimy.
No, za to uśmiech, postawa Niemiec w kwestii nazizmu, czyli nazywania agresji, rozpoczęcia II wojny światowej, że zrobili to naziści, jest wręcz można powiedzieć no, humorystyczna, gdyby nie to, że ona niesie za sobą pewne dosyć poważne konsekwencje. No przypomnijmy, przecież to wystarczy spojrzeć sobie nawet do Wikipedii, to zajmie tam przeciętnemu posiadaczowi komputera czy laptopa dosłownie 3 minuty i przeczytamy po pierwsze, jakie były wyniki wyborów w 1933 roku, kiedy większość zdobyła, znaczy większość 33% zdobyła NSDAP, ale to jeszcze pół biedy, bowiem później Hitler zarządził referendum, które według historyków nie było sfałszowane i tam 90% Niemców opowiedziało się za tym, żeby dać Hitlerowi jako kanclerzowi specjalne prerogatywy, można powiedzieć takie autorytarne, dyktatorskie, które bezpośrednio doprowadziły już później do jego decyzjami do wybuchu II wojny światowej. W związku z tym, jeżeli 92% Niemców poparło w referendum Adolfa Hitlera jego pomysł przejęcia władzy absolutnej na terytorium Niemiec, a później w wiecach nazistowskich, co też widać na filmach, jak na przykład Leni Riefenstahl, jakie tłumy witały po prostu Adolfa Hitlera w 1940 roku, kiedy zajął Francję i III Rzesza była w apogeum, można powiedzieć w cudzysłowie sukcesu, to po prostu było szaleństwo jakieś ze strony Niemiec, jak sypały się wiązanki kwiatów na maszerujące oddziały pod bramą brandenburską, które wróciły z kampanii francuskiej. No to jest chyba jednoznaczne. I teraz zwalanie tego na jakichś mitycznych nazistów, którzy nie wiadomo skąd przyszli, być może z innej planety, z innej galaktyki, jest po prostu żenujące, żeby nie powiedzieć śmieszne.
Panie redaktorze, to jeszcze...
Z tym po prostu trzeba walczyć.
Jeszcze słowo do pana.
Trzeba wypominać.
Jeszcze tak. Słowo do pana redaktora, który zajmuje się kwestiami zbrojeń, taktyki wojennej bardziej niż my tutaj wszyscy w studiu. Die Welt żąda od Polski tłumaczeń, dlaczego to Polska zbroi się i aż do tego stopnia, że można by pomyśleć, że nie jest częścią sojuszu i prowokuje. Jak pan sądzi, czy takie apele dziennikarzy z niemieckich gazet to w przededniu, bo to jest tekst, zdaje się, z dnia wczorajszego, czy to są w ogóle stosowne, żebyśmy Polacy, my jako Polacy musieli się tłumaczyć, dlaczego my się zbroimy i skąd bierzemy pieniądze na zbrojenia?
No, Die Welt w ten sposób jak gdyby tłumaczy zmianę decyzji niemieckiego rządu, który obiecał te zwiększenie wydatków na zbrojenia do 2%, ale z tego nie wyszło i Die Welt zamiast się cieszyć, że tutaj państwo sąsiednie, te, które graniczy z Federacją Moskiewską, zbroi się po zęby, żeby w razie czego odeprzeć moskiewski atak, uważa, że to jest bez sensu. To są po prostu z punktu widzenia Kremla, to są bardzo pożyteczne działania takie, które wykonują dziennikarze Die Welt. Natomiast z naszego punktu widzenia jest to robota po prostu politycznych idiotów. No. pożytecznych idiotów, jak mawiał Lenin, żeby nie użyć mocniejszego słowa. Niech oni te swoje rady kierują do rządu niemieckiego. Nie wiem, czy w tę stronę, czyli w stronę rozpuszczania zbrojeń, czy poluzowania wydatków na zbrojenia, czy zwiększenia wydatków na zbrojenia. To już jest niemiecka wewnętrzna kwestia, ale 1 września, czy w okolicach 1 września, symbolicznej daty, przyczepianie się do nas o to, że my wydajemy wydatki, wydajemy stosunkowo duże pieniądze na uzbrojenie naszej armii, jest po prostu, po pierwsze, nawet ze strony Niemiec, jakimś rodzajem politycznego strzelania sobie w stopę, no ale głupota ze strony Niemiec w polityce nieraz wyszła na jaw, bowiem jak nawet mówią sami Niemcy, którzy nie wspominają miłe II wojny światowej, a szczególnie te młode generacje, państwo, które rozpętało i przegrało 2 wojny światowe, to te społeczeństwo musi mieć coś z głową, co widzimy po wypowiedziach takich dziennikarzy jak tego pana redaktora z Die Welt.
Dobrze, to o Niemczech na pewno jeszcze słowo zamienimy w dzisiejszym programie, bo tu różne są naciski, między innymi na przebieg wyborów w Polsce, ale panowie, teraz krótko porozmawiajmy na temat jedynek Prawa i Sprawiedliwości i poparcia, którym cieszy się dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Jedynki ogłoszone na Pomorzu to poseł Kacper Płażyński i rzecznik rządu Piotr Miller. Chodzi o listy do Sejmu. Na razie nie znamy składu osobowego i poszczególnych pozycji innych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, ale jak możemy ocenić te decyzje kierownictwa władz, które no, na pewno bardzo poważnie analizowały wkład poszczególnych polityków i ich zdolności przyciągania elektoratu. Marek Formela, jak ocenia te jedynki na Pomorzu? No i może przy okazji, bo musimy troszeczkę skondensować, skondensować nasze wypowiedzi, te sondaże, które ostatnio widzimy, są to co prawda sondaże sierpniowe, ale są takie, które dają Prawu i Sprawiedliwości poparcie na poziomie, 40%. Tam Koalicja Obywatelska...
Przepraszam bardzo, panie redaktorze, wejdę w słowo. Wejdę w słowo. Dzisiaj ukazał się właśnie przed audycją, przeczytałem, ukazał się najnowszy sondaż Politico, czyli redakcji, która wspiera, można powiedzieć, Brukselę i analizuje tamtejsze problemy. Sondaż dotyczący w Polsce wyborów, gdzie Platforma Obywatelska ma 30%, PiS ma 39%, no a z kolei
Trzecia droga nie przekracza 8%.
Trzecia droga ma 8% i Lewica też 8%, a więc są to potencjalnie partie, a czy są to partie zagrożone potencjalnym spadkiem.
Tak, tak, rozkład mandatów jest bardzo ciekawy, ale jeszcze nie pozwala na to, by mówić o tym, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi samodzielnie. Ale właśnie, no mamy też ten sondaż Politico, ja chciałem mówić o polskich sondażach, ale ten sondaż jest jak najbardziej w porządku, też go zauważyłem i chciałem się do niego odnieść. Dobrze, że pan redaktor również to zasygnalizował. Do Marka Formeli pytanie. Czy ci politycy, którzy są na czele list, to dobry wybór? Czy te sondaże, no to pokazują już jakiś trend, bo wielu obserwatorów sceny politycznej, między innymi z drugiej strony, czyli ze strony opozycyjnej, mówi, że to już coś, można coś na ten temat powiedzieć, jak te wybory mogą wyglądać. Chociaż ja osobiście uważam, że te wyniki to są takie wyniki bardziej ogórkowo-wakacyjne. Marek Formela, jak sądzisz?
No wyniki jedno, pewna tendencja zaczyna się rysować. Tendencja, która pokazuje deficyt zaufania, wiarygodności lidera Platformy, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, jakąś taką przedwczesną amortyzację tego polityka, który rzeczywiście poza próbą albo sięgania po obelgi, albo po rekwizyty, które są częścią wspólnego doświadczenia całego społeczeństwa, a nie tylko jego, myślę o 31 sierpnia. Brzmi to dziwnie, jak pisze Piotr Zaremba Tusku, prawie historyczną maskaradę. Myślę, że to nie przysparza mu wiarygodności. Natomiast wybory personalne, no te listy nie są jeszcze oczywiście znane. Uważam, że wybór na Pomorze jest bardzo interesujący, frapujący i ważny, dlatego że to jest pokazanie przyszłości partii. obaj liderzy tych list reprezentują nowe pokolenie polityków. Obaj mają za sobą pozytywną weryfikację. Pan Płażyński w Gdańsku dwukrotnie osiągnął bardzo dobry wynik, choć przegrał wybory prezydenckie, to jednak z bardzo dużym poparciem przeszedł do drugiej rundy, a jego starcie z panem Jarosławem Wałęsą było dla pana Wałęsy raczej politycznym upokorzeniem, brakiem...
Tu wtrącę się, bo na tych politykach ciąży wielka odpowiedzialność chyba za to, żeby być takimi lokomotywami swoich.
No to jest już, prawda? Kwestia mechaniki wyborczej, na ile liderzy będą współpracowali, budowali zespół, będą tworzyli grupę, która chce łącznie wygrać wybory, czyli będą potrafili swoje indywidualne interesy i cele polityczne zharmonizować z projektem politycznym. I na drugim biegunie jest pomorska lewica, która nie ma właściwie swoich własnych twarzy. To są twarze z importu, to pokazuje.
Złośliwi mówią, że no przecież twarzą lewicy jest Agnieszka Pomaska.
Najlepszą.
Tak, Jacek Karnowski,
i dobrano jej konkurentki. Ja tylko powiem z dziennikarskiej uprzejmości, że parę lat temu, kiedy pani Banach przegrała wybory, miała wynik prawie czterokrotnie lepszy od pani Kotuli, przegrała z panią Maciejewską, czyli nie była politykiem, który nie budził zaufania swojego elektoratu. Teraz została wyłączona z gry. Podobnie w Gdyni pani Senyszyn miała 30 parę tysięcy głosów, a pani Dziemianowicz-Bąk kilkanaście we Wrocławiu, więc to są operacje, to są takie szachrajstwa wyborcze, które przewodniczący różnych partii uprawiają, kiedy...
Pakt senacki.
Próbują stworzyć własną ekipę, niezależnie od postanowień statutu, czyli demokracji wewnątrzpartyjnej. No do tego pakt senacki, czyli kartelowa zmowa wymierzona w swobodny wybór. W tym pakcie senackim od Sasa do Lasa, od lewicy do prawicy, groch z kapustą, brak wspólnej twarzy, chciwi władzy, ale nie wiadomo z jakiego powodu. Kandydatury PiS-u do Senatu, przynajmniej te, które znamy, pokazują pewnego rodzaju zmianę warty, a też gdzieś tam po płotkach widać jakiegoś orientiera politycznego, który chyba nie powinien już w tych wyborach startować.
Pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy na te notowania, o których mówimy, które są powiedzmy jeszcze w pewnym sensie, można powiedzieć, wakacyjno-ogórkowe troszeczkę, to wpływa ta narracja, którą Prawo i Sprawiedliwość gra, czyli referendum, bardzo dziwne wypowiedzi na przykład w sprawie obniżenia wieku emerytalnego czy utrzymania wieku emerytalnego takich liderów opozycji jak Donald Tusk, a może dziwne zachowania Donalda Tuska, który na przykład mówiąc o tym, że na liście znajdzie się kontrowersyjny Roman Giertych, no to mówi, że chce zrobić de facto wyłącznie...
Ale ma przyjechać do Polski.
Ma przyjechać do Polski, podobno.
Na pewno.
Chce zrobić na złość Jarosławowi Kaczyńskiemu, no a też są takie spekulacje, że Roman Giertych przyjedzie do Polski i będzie liczył na to, że zostanie zatrzymany przez policję. No, kilkadziesiąt, zdaje się, wezwań z prokuratury miał. Te wezwania są lekceważone, bo przebywa chyba w słonecznej Italii. No i po co?
Kto bogatemu zabroni.
Kto bogatemu zabroni. Właśnie. Andrzej Potocki, jak się odnosi do tego, do tych kwestii, czyli właśnie referendum, no i również może poprosiłbym o rozpoczęcie od tych kandydatur na liderów list na Pomorzu. Andrzej Potocki.
Moim zdaniem są to dobre kandydatury. Trudno cokolwiek złego powiedzieć na kandydaturę na przykład Kacpra Płażyńskiego, który, jak już wspomniał redaktor Formera, w poprzednich wyborach uzyskał, jak na Gdańsk, zaznaczmy, całkiem dobry wynik. I te kandydatury są jak gdyby kontrapunktem. Widać w nich jakąś logikę, jakiś sens do kandydatur. Co prawda nie startują oni z Pomorza, ci kandydaci jak Giertych czy Kołodziejczak, no ale to jest ta różnica jakościowa w doborze kandydatów do krzesła poselskiego. Ja się trochę dziwię politykom z Pomorza, tym z Platformy Obywatelskiej, jak Jacek Karnowski, czy powiedzmy sobie pani prezydent, którzy pchają się do parlamentu, a sytuacja dziś
w każdym razie sondażowo, chociaż nie do końca się tutaj z redaktorem Kubiakiem zgodzę, że są to sondaże wakacyjno-ogórkowe. Wakacyjne tak.
Ja będę protestował. Ale...
Słucham?
Ja będę protestował, panie redaktorze. Będę trzymał się mojej opinii.
Jak skończę swoją wypowiedź, to zapraszam pana redaktora do polemiki.
Z przyjemnością.
Z tego, co ja rozmawiałem, a ostatnio miałem okazję z ekspertami od sondaży, od badań opinii społecznej, to te sondaże raczej odzwierciedlają stan faktyczny i na przykład zarówno elektorat PO, jak i elektorat Prawa i Sprawiedliwości mają podobną liczbę procentową ludzi już zdeklarowanych, że na inną partię nie zagłosują, tylko na tą właśnie, to jest około 90%, podczas gdy w Konfederacji 25% respondentów waha się i stąd takie duże fluktuacje, jeśli chodzi o wyniki sondażowe Konfederacji. Ale wracając do głównej myśli, opierając się na tych sondażach, nie tylko na tym ostatnim Polityko, ale także na sondażach CBOS-u, Social Changes, nie wspominając o Kantarze, to wszystkie podają bardzo podobne wyniki. I
panie doktorze, ale 6 września jest ostateczny termin rejestracji list wyborczych i wiele osób, które no, obserwują kampanię, mówi, wtedy zacznie się prawdziwa kampania wyborcza. Pan się zgadza z takim?
No to prawda,
bo
tak,
wtedy,
tak,
bo wtedy mogą być, ja bardzo, bardzo mogą być, może być wiele procesów w trybie wyborczym. Partie mają przedstawić swoje programy, Prawo i Sprawiedliwość. Donald Tusk zapowiada w końcu jakiś program. 9 września 100 konkretów na 100 dni. Co prawda wiele osób w ogóle nie wierzy, że będą jakiekolwiek konkrety, bo lepiej program, po co mówić o programie, skoro później go nie można zrealizować. Takie słowa też padają ze strony polityków Platformy, także tu może się wiele wydarzyć, czy nie?
Ten program może być ogłoszony na dniach. Program Prawa i Sprawiedliwości może być gwoździem do trumny Platformy Obywatelskiej. Co do rejestracji tych list, to w zasadzie już wszystko prawie wiadomo, aczkolwiek nie do końca, bowiem dwie partie, dwa ugrupowania są zagrożone spadkiem, w ogóle niedostaniem się do parlamentu. To jest Hołownia plus Kosiniak-Kamysz oraz Czarzasty ze swoją lewicą. I teraz, gdyby te dwa ugrupowania przy bardzo sprzyjającym rozkładzie głosów wyborców dla Prawa i Sprawiedliwości nie dostały się do parlamentów, to będzie wręcz spektakularna klęska Donalda Tuska i jego w cudzysłowie polityki miłości i tego, że nie ogłaszał programu. W związku z tym ten program Prawa i Sprawiedliwości będzie mocnym argumentem przeciwko temu chaosowi, który wygłasza oprócz jednej stałej tezy i wspólnego mianownika, który łączy wszystkie partie opozycyjne, że jesteśmy antypisem. Natomiast jeśli chodzi o rejestrację tych list, to ja do końca jeszcze, że tak powiem, ręki by nie dał sobie obciąć, czy nie dojdzie do jakichś aliansów w sensie łączenia się w jedno ugrupowanie, w koalicję właśnie PSL-u, Hołowni, a nawet lewicy, bowiem zagrożeni spadkiem, no mogą czuć gorący, mogą czuć pętlę, przysłowiową dołączą pętlę na szyi.
Panie redaktorze, dołączą do Donalda Tuska, który po prostu chyba wszystkie działa wytoczył, żeby zwalczać te ugrupowania i lewicę, i trzecią drogę. Bo
to jest
otwarta wojna.
To jest zagrożenie, bo akurat tutaj ta polityka Tuska w miarę się sprawdza, bowiem Platformie podskoczyło te 3% od 27 do 30, 31 i to jest ten elektorat właśnie głównie Hołowni, a kto wie w jakim stopniu Lewicy. I to jest akurat w tym przypadku Tusk stara się kosić konkurencję. Być może liczy na powtórne wybory na drugie podejście na wiosnę, ale ta polityka ma też drugą stronę, bowiem wykasowanie ostateczne, jeżeli nie dojdzie do koalicji pomiędzy PSL-em, Hołownią i powiedzmy sobie Koalicją Obywatelską, no to wtedy w przypadku, gdyby wyborcy zdecydowali, że te partie nie przekroczą progu wyborczego, to to jest dla Platformy cios ostateczny. Oni się już z tego przez najbliższe 4 lata nie podniosą.
Dobrze, jeszcze słowo Marka Formeli na ten temat.
Spodziewam, że wyborcy...
Jeszcze o Słupsku, panie redaktorze, musimy porozmawiać.
Tak, wyborcy PSL-u i trzeciej drogi, czyli Hołowni, przeżywają spore rozczarowanie, ponieważ elektorat liberalny przepływa miękko do Platformy, a elektorat konserwatywny związany z PSL-em, czyli taka część elektoratu wiejskiego bardziej aktywna gospodarczo, jest zorientowana, powiedziałbym może tak, że w tym czasie, kiedy prezes Kosiniak-Kamysz idzie na Sumę, to prezes Hołownia idzie na wiec LGBT i na tym polega różnica i kłopot dla wyborców tego ugrupowania, że właściwie nie wiadomo, na kogo głosują, w którym kierunku zostanie wydelegowany głos, który złożą w urnie.
Wczoraj
do tego dochodzi jeszcze, kwestia
ostatnie zdanie.
Kampanii antyreferendalnej, która też uderza, która może uderzyć również w elektorat Platformy Obywatelskiej, bowiem po prostu niektórzy ludzie, znaczy część jakaś na pewno, będą tak skołowani tym, żeby nie iść na referendum, że nie będą dokładnie wiedzieli, o co chodzi i po prostu w ogóle nie pójdą na wybory. W związku z tym tutaj też jeszcze może być takie zjawisko, co nie jest korzystne dla Koalicji Obywatelskiej. Jednym słowem, suma wszystkich przesłanek może wskazywać na to, że PiS ma duże bardzo szanse na to, żeby przejąć większość parlamentarną i zakończyć temat w tych wyborach.
Lech Wałęsa wczoraj przy okazji 43. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych obrażał wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi twierdził, że zostali kupieni programami społecznymi i nie muszą pracować, dlatego głosują na PiS. Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do różnych wywodów, między innymi prezydenta Wałęsy, byłego prezydenta Wałęsy. Szkoda, że no takich słów używa wobec ludzi, za których rzekomo walczył w pewnym momencie swojego życia. Dzisiaj jest jak jest. Ale mamy również bardzo ciekawą sprawę ze Słupska. Pani Monika Rapacewicz, czyli Stella Russell. Tajemnicza Stella Russell to rzecznik ratusza w Słupsku. Dalej pracuje, nic się nie dzieje. Co mówiła, co wpisywała? Do roboty nie robię pisowskie, a nie tańczyć z zakonnikami. Już tutaj nie będę wymieniał tego sformułowania. Minister pajac, premier Tuman. To są tylko niektóre z pisów. Radosna,
przyjemna eufemizm.
Radosna twórczość pani rzecznik Rapacewicz. No i co? I dalej Monika Rapacewicz, zdaje się, dalej jest rzecznikiem ratusza. Marek Formela, jak skomentuje tę sprawę?
Pan redaktor od pana prezydenta, który zelżył środowisko, z którego się w prostej linii wywodzi. Być może mówił o środowisku robotniczym, które było jego doświadczeniem życiowym. Obok Donald Tusk mówi o tym, że tutaj sprzeciwiamy się pogardzie dla ludzi prostych, a Wałęsa tą pogardę dla ludzi prostych tylko pogłębia siebie na skutek awansu finansowego opartego także o korzystne decyzje Urzędu Podatkowego w Gdańsku wyklucza. No, w Słupsku mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydent tego miasta, nie odcinając się i nie wyciągając wniosków w sprawie chamskiego zachowania swojego rzecznika nie partii politycznej, tylko rzecznika samorządu słupskiego, de facto akceptuje i afirmuje słowa swojego rzecznika. I to ta ekstrawagancja pani rzecznik staje się splendorem jej pracodawcy.
Andrzej Rafał Potocki, jak to widzi? Czy rzecznik powinna już zająć się czym innym? Czy pani prezydent nie podejmie takiej decyzji?
Trudno powiedzieć, czym się powinna zająć pani rzecznik Rapacewicz w Słupsku. Mam mało czasu, w związku z tym ogranicza się tylko do bardzo krótkiego komentarza sprowadzającym się do jednego zdania, że trudno jest na antenie poważnego radia, jakim jest Radio Smuks, tracić ostatnie minuty czasu na komentarze pod tytułem Z życia chrząszczy.
W Radiu Gdańsk jesteśmy, panie redaktorze.
Ale w Słupsku również jesteśmy słuchani cały, oczywiście w Radiu Słupsk również. Pan wie, dobrze, to wspomniałem o rocznicy. Rocznica z wypowiedziami i Donalda Tuska bardzo, bardzo kontrowersyjnymi i Lecha Wałęsy, ale krótko panowie, bo mamy dwie minuty niespełna, również mieliśmy film Reset, wspomnienia syna Marii, Anny Walentynowicz, Janusza, o tragedii w Smoleńsku, o tym, że do dzisiaj swojej mamy nie wie, gdzie jest jego mama. Jak panowie te nowe rewelacje i ten smutny kontekst też tej rocznicy, którą mieliśmy wczoraj, 43. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, Anna Walentynowicz była jedną z kluczowych postaci. Marek Formela, krótko jeszcze.
Zawsze 31 sierpnia będziemy rozmawiali o Polsce, o dylematach, o proteście obywatelskim, o bohaterach tamtych dni. No, film Reset, który ukazał się chwilę wcześniej, nadał też tą bolesną perspektywę związaną ze smoleńską katastrofą, dojmującą dla wielu bliskich ofiar tej tragedii, ale też ważną dla oceny, w jaki sposób zachowywali się polscy politycy, jak funkcjonowało państwo polskie, jak w momentach kryzysu reagowali przywódcy państwa polskiego, dlaczego nie ma zapisów niektórych rozmów prowadzonych bezpośrednio po tragedii, dlaczego nie skorzystano z takiego sposobu wyjaśnienia tego wydarzenia, tej katastrofy, który dałby polskiej stronie inne uprawnienia w tym postępowaniu.
Jakiekolwiek uprawnienia, bo o to chodzi. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl. Dziękuję.
Piotr Kubiak.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu.
I Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i zapraszam za tydzień.
Studio Polityka.